Dzień dobry, z tej strony Piotr.
A z tej strony Michał.
I dzisiaj taka krótka myśl, krótka refleksja po naszej ostatniej rozmowie z Michałem. Mieliśmy okazję trochę pogadać i na temat różnych doświadczeń związanych z naszymi przyszłymi organizacjami. I tak jakoś
tak, jak przypadkiem, to zupełnie
przypadkiem,
zupełnie
przypadkiem zaczęliśmy po polsku jakby zacząć narzekać tak na pewne jakby sytuacje z przeszłości. I doszliśmy do takiego wywodu, do takiego wniosku, że to nie biznes, w sensie nie otoczenie biznesowe, nie makroekonomiczna sytuacja, nie zły zespół, nie zły pomysł, nie nawet timing rynkowy jest największym wrogiem, tylko największym wrogiem jest ego menedżerów. No.
Tak, to tutaj chodzi nam o to, że wielokrotnie widzieliśmy i w startupach, i w projektach nie startupowych,
tak, i w firmach zwykłych.
Właśnie, tak, te problemy z ego, które mają menedżerowie bądź founderzy. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, tak, rynek, timing i tak dalej, też mogą zabić twój startup, ale jednak fakt, że twoje ego nie pozwala ci na zmianę jakiejś decyzji, na podjęcie lepszej decyzji, no najczęściej kończy się śmiercią projektu, startupu, bądź tak, nawet całej firmy.
Tak.
I tutaj naprawdę wielokrotnie widzieliśmy to po prostu zjawisko występujące.
Sami też mieliśmy.
Zbyt wolne podejmowanie zmian, zbyt wolne podejmowanie decyzji, albo w ogóle refleksja nad decyzjami, czy może jakieś lepsze możemy podjąć. No właśnie po to, żeby chronić ego. Dla startupowych founderów to często się objawia tym, że mój pomysł jest super, najlepszy i jest moim takim pupilkiem i ja nie chcę go zmienić, tak? Nawet jeśli mam sygnały z zewnątrz, że powinienem to zrobić, powinienem zmienić mój pomysł.
To wcale nie my z przeszłości.
Tak, dokładnie, to nie my, to inni.
To inni.
Więc to widzieliśmy z autopsji, widzieliśmy to w innych ludziach i tutaj wydaje mi się, że jest to no coś, co po prostu naprawdę niszczy bardzo dobre projekty otherwise, tak? Które mogłyby przy niewielkich zmianach wyjść.
Dostosowaniu się na rynku, to nawet bym powiedział właśnie, że zmiany sugerują, implikują, że to jakieś trzeba coś dużo, dużo rzeczy dopasować, ale
tak.
Przecież te projekty, które zaczynają z jedną grupą docelową, okazuje się, że to tak naprawdę druga grupa docelowa jest jakby zainteresowana nią, tak, że znajdujesz tam jakby fanów twoich produktów czy osób, które są zafascynowane. No
tak.
Tutaj bardzo też widać takie ego, tak troszeczkę, które wpływa na decyzje, które normalnie byłyby racjonalne, które mają racjonalne przesłanki. Tak, wcześniej też mówiliśmy o danych i o tym, jak dane wpływają na dobre podejmowanie decyzji. Po co ci dane w momencie, kiedy masz te dane, ale jeśli się zgodzisz z tą decyzją, to okaże się, że Marek z twój co-founder powie, a nie mówiłem, miałem rację, nie? No to wiadomo, że...
Tak, no zwłaszcza, że często te ego, no pamiętaj, objawia się też w różnych jakby otoczeniach, tak? Tak. Czasem ego potrafi się objawić nawet jak rozmawiasz z kimś jeden na jeden, ale jeśli jest to na przykład setting, w którym masz spotkanie grupowe, jest wiele osób zaangażowanych, wiele osób, przed którymi czujesz, że musisz chronić to ego, no to wtedy no jest to dużo, dużo ciężej w ogóle przebić się do takiej osoby, tak? Dużo ciężej jest w ogóle cokolwiek zrobić z tym ich ego. I tutaj jeszcze może notka na boku, że tutaj nie mówimy o takim naturalnym
poczuciu własnej wartości,
bo to jest bardzo zdrowe, ani o takim optymizmie, jaki powinni mieć founderzy, tak, że to się uda, że mamy ten produkt ma sens, chcemy rozwiązać ten problem i tak dalej. To jest bardzo potrzebne. Wręcz widziałem niedawno.
Wymagane.
Tak, widziałem niedawno badanie, myślę, że je zalinkujemy, w którym badano różnych co-founderów, różne osoby, którym firmy się udały. No to wszystkie cechy były, że tak powiem, dowolne, prócz tej jednej, prócz właśnie takiego optymizmu w patrzeniu na przyszłość.
Tak.
Tak to, czy ktoś był stary, czy młody, czy był taki, czy siaki, nie miało aż takiego znaczenia, tylko ta jedna cecha. I myślę, że tą cechę warto kultywować, natomiast właśnie zwalczać tą jej może skrajność, czyli już takie rozbuchane ego, tak? Gdzie ten optymizm przeradza się w to, że ja nie mogę mieć, ja nie mogę popełnić błędu, ja nie mogę nie mieć racji, tak?
Tak, tutaj właśnie wydaje mi się, że też przez to ego ważna jest ta definicja, jak my to rozumiemy, jak ja to rozumiem też, no bo to nie jest właśnie te zdrowe poczucie własnej wartości. Ego tutaj rozumiem jako chorobliwą, jakby szkodliwą dla podejmowania jakby dobrych decyzji, konieczność ochrony swojego obrazu, który się ma w głowie. Właśnie, który się ma w głowie, nawet nie inni ludzie jakby naprawdę się tak odbierają, co bardzo często objawia się wielkim trudem w przyznaniu się do błędu, wielkimi wyzwaniami, żeby jakby jakąś zmienić wcześniej powiedzianą decyzję. I na tym menadżerowie się wywalają, bo menadżerowie, no ludzie generalnie się wywalają, bo traktują to jako że stracili twarz, tak, stracili jakby jakąś wiarygodność. W momencie, gdy żyjemy w takich czasach, szczególnie w branży IT, czy jakby przy tworzeniu digitalowych produktów, no to zmienia się sytuacja z tygodnia na tydzień kompletnie i mamy nowe informacje i obrażanie się na rzeczywistość, akceptowanie, że taka rzeczywistość i założenia zostały stałe, tak jak są sprzed tygodnia.
No, to jest to jedno. I trzeba pamiętać, że tutaj w obronie pojedynczych osób, że często właśnie firmy niekoniecznie wspierają takie zmiany zdania, czy po prostu popełnianie błędów, tak?
Tak.
I często osoby czują, polityka, że kurde, ja, wiesz, no nawet jeśli ja bym był w stanie się przyznać, to boję się, bo w firmie jest to źle widziane, ktoś popełnił błąd, teraz już dostanie niższą ocenę kwartalną czy roczną i tak dalej, więc tutaj myślę, jeśli ktoś ma zespół swój i zarządza jakąś większą organizacją, no to musi o tym też pamiętać, że atmosfera czy kultura, jaką tworzy w firmie, też wpływa na to, że ludzie, którzy normalnie nie mieliby jakiegoś wielkiego problemu z ego, nagle ten problem się u nich objawia, tak?
Objawia. Owszem, no to jest mi się też kojarzy taka książka, która też mi trochę otworzyła na to głowę, Ego is the Enemy, czyli po polsku to się nazywa Ego to twój wróg, Ryana Holidaya. I to fajnie jakby punkt po punkcie przechodzi, jakby pokazuje, jak to ego to się może wpłynąć na i szczęście, jakby na jakby decyzje i na jakby mądre decyzje. I to nawet też jakby może wyjść z tej naszej krótkiej gadanki, krótkiego podcasta, pewnie krótkiego, że ego to jest jakby coś złe, ale ego czasami jest zajebistą taką siłą przebicia. Nie? Jeśli ktoś jest przekonany o swojej jakby o tym, że ma rację, to paradoksalnie może się okazać, że jest w stanie tą głową przebić ten mur jakimś kosztem i ludzie mogą stwierdzić, że kurczę, no może jednak ma rację, tak? Może jednak jest tutaj jakby sensowne to wszystko, co się dzieje, nie?
Tak, na pewno ego jest potrzebne, jak właśnie chcesz się gdzieś przebić i potrzebujesz tej siły charakteru, żeby doprowadzić coś do końca. I rzeczywiście, jak jest czasem impas decyzyjny, co się zdarza, no to czyjeś ego może być tu pozytywne, no bo tak jak mówiliśmy w jednym z podcastów, lepsza jest jakaś decyzja niż jej kompletny brak taki impas.
Ten cytat z Platona, że lepszy jest zły plan wykonany już niż tam dobry plan wykonany jutro, coś takiego, no ale tak, no.
Tak, tak, oczywiście to zależy, ale tak, zdecydowanie jeśli jest impas decyzyjny, cóż, myślę, że tutaj warto to ego użyć. Natomiast myślę, że kończąc temat, no największym jako founder startupu problem z ego może wystąpić, gdy właśnie zakochasz się w swoim pomyśle i bronisz go.
Myślę na rozwiązanie, to też do pracy.
Tak, jakimś swoim produkcie, który chcesz stworzyć i tak naprawdę inne rzeczy się nie liczą, to jest jakby czujesz to jako twoje dziecko bądź jakieś przedłużenie ciebie. I tutaj oczywiście słyszy się raz na 100 razy na 1000 przypadków, że o kurczę, ktoś był super, super wierny swojemu pomysłowi i się udało.
I się udało.
Ale nie słyszy się o 99, którzy też byli super zakochani w swój pomysł, a im nie wyszło. Mhm. Więc tutaj myślę, statystyka jest przeciwko osobom, które się zakochują w swoich pomysłach i bronią je, jakby to było ich jakaś właśnie godność osobista. Mhm. No a jako menedżer tak, no twoim celem powinno być podejmowanie jak najlepszych decyzji, a nie decyzji, które w jakiś sposób twoje ego satysfakcjonują, tak?
No, tak, jakby rozróżnijmy, co to znaczy dobre dla organizacji, co to znaczy dobra decyzja, co to znaczy jakby decyzja dobra, żebyś się poczuł sam dobrze ze sobą, nie? To jest... Tak. No ale do tego też potrzeba być trochę dojrzałym, uformowanym człowiekiem, jakby świadomym swoich jakby wad i słabych stron, albo nie mieć ich w ogóle, tak jak jakby interlokutor i ja tutaj obecnie na podcaście. Tak,
tak, no więc tak, tak. W pewnym momencie jesteś w stanie pozbyć się wszystkich swoich wad i wtedy zakładasz podcast.
Tak, i wtedy zakładasz podcast
i się mądrzysz,
tak. Tak. A tak serio, to mierzyć siły na zamiary, wiedzieć o jakby tutaj swoich słabościach, w momencie, kiedy jakaś decyzja troszeczkę właśnie za dużo wzbudza emocji, to jest taki dobry barometr dla mnie też, bo każdy ma z tym chyba problem. Coś jakby wzbudza we mnie duże emocje, to wziąć jakby ten słynny głęboki oddech i wdech-wydech i się zastanowić, okej, dlaczego to wzbudza we mnie duże emocje. Może się okazać, że wzbudza emocje nie dlatego, że to jest ważna decyzja, tylko na przykład, że to dotyka jakichś przekonań co do rzeczywistości, które mogą być błędne. Więc jako liderzy, jako menedżerowie, wręcz winniśmy jest wyjść z siebie i starać się jakby zrobić, podjąć to, co jest najlepsze, nawet jeśli to jest, podjąć najlepszą decyzję, nawet jeśli to jest coś, co niekoniecznie jest z tym, czym się w 100% jakby zgadzamy. Nie?
Tak jest. No i kończąc z tym, myślę, że podlinkujemy parę ciekawych źródeł, które możecie sobie przejrzeć, jak tak. Zwykle w naszym podcaście.
Jasne.
I do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia, papatki, hejo.